Gimnastyka języka. Z językoznawcą profesor Elżbietą Skorupską-Raczyńską rozmawia Andrzej Pierzchała.
Kłaniamy się Państwu.
Dzień dobry.
W dzisiejszej audycji o porównaniach i frazeologizmach, zatem tematyczna kontynuacja, a podstawą będą krzewy i inne rośliny, czyli na przykład dziegć, krzaki, chaszcze, paprocie i pokrzywy.
Dobrze, zacznijmy od tych najbardziej rozrośniętych, czyli od krzaków i chaszczy. Krzak to wyraz staropolski, notowany w polszczyźnie od drugiej połowy XVI wieku w miejsce wcześniejszego kiesz na wzór wyrazu pniak, czyli krzak jak pniak. We frazeologii funkcjonują odniesienia do budowy tej rośliny, stąd krzaczasty jako komponent wyrażeń, krzaczaste brwi, krzaczaste wąsy, czyli długie, rozrosłe i szerokie. Bardzo blisko sytuuje się tutaj znaczeniowo wyraz chaszcze, tyle że to nie pojedynczy krzak, a gęste zarośla. Wyraz żywy w polszczyźnie od XVII wieku, a wykorzystywany również porównawczo w podobnej sytuacji, ale chaszcze, na przykład na określenie gęstego zarostu nieuporządkowanego. I może paprocie. Paproć, wyraz funkcjonujący w języku polskim od połowy XV wieku, ale pierwotnie w postaci popróć, bo roślina ta ma poprute, oczywiście w cudzysłowie, liście. Później przekształci się ten wyraz popróć w paproć. Znane i mniej znane związki wyrazowe z paprocią to przede wszystkim kwiat paproci, coś nieosiągalnego.
O tak, wyjątkowego.
Tak, baśniowego, coś do tego dążymy, a nie potrafimy tego zdobyć. I stare przysłowia, może takie, gdzie paproć, tam chłopie nie chodź, a gdzie oset, tam już odszedł. Czyli tam jest nieurodzajna gleba, a panna jest na pewno uboga. W najnowszej polszczyźnie używamy też wyrazu paprotka o kimś niepewnym, zbyt delikatnym, niezdecydowanym.
I ozdobnym jedynie, tak?
Tak, właśnie. Nieistotnym. Właśnie. No, to kojarzy nam się z tymi stołami prezydialnymi, zastawionymi paprotką, a nie było widać, co jest za tymi paprotkami. Pokrzywy. Wyraz pierwotnie dialektalny przeszedł do polszczyzny ogólnej na przełomie XVII i XVIII wieku, a dziś pokrzywa, mówimy o złośliwej dziewczynie i kobiecie, ale też i tak, jak mówi przysłowie, o zmiennej. W domu pokrzywa, róża za domem. Najbardziej znane porównanie to chyba to takie potoczne, rubaszne, cieszy się jak goły albo nagi w pokrzywach.
Bardzo obrazowe.
Tak, o kimś zadowolonym, mimo przykrej sytuacji, w której ten ktoś się znajduje. I na koniec dołożymy troszeczkę dziegciu do tych wynurzeń. Dziegieć to smoła pędzona z kory brzozowej. Jest to wyraz znany w słowiańszczyźnie północnosłowiańskiej od zarania, zatem w języku polskim. Bardzo dawniej popularny, bo jeszcze w słowniku warszawskim znajdujemy takie wyrazy jak dziegciarnia, czyli miejsce wyrobu dziegciu, dziegciarstwo, zajęcie dziegciarza, dziegciarz to ten, który wyrabia tę smołę, dziegciować, czy dziegciowaty i dziegciowy. Dzisiaj tylko i wyłącznie w wyrażeniu łyżka dziegciu bądź kropla dziegciu w beczce miodu, czyli jest to coś nieprzyjemnego w sytuacji ogólnie korzystnej, ale tak nieprzyjemnego, że czuje smak tego, co przyjemne.
A na poczcie pytanie słuchacza, czy można wzorem frazy mam żal powiedzieć mam strach?
No nie można, ponieważ żal to uczucie i fakt, strach to też uczucie. Żal mi czegoś, żal mi kogoś, ale mam żal oznacza mam urazę i pretensje. Zatem nie możemy podciągnąć pod taką konstrukcję również formy strach. Uparło się, że strach kogoś bierze, chwyta, przejmuje, pada na kogoś. Strach to uczucie przed czymś, przed kimś, na przykład przed ojcem. Można komuś napędzić strachu. Mam żal to zwrot o treści, mam pretensje o coś. Zatem mam żal nie może być kalką dla konstrukcji mam strach.
Mam strach to błąd, krótko mówiąc. Bardzo dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
A państwa zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.